Witam Was, kochani, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa serdecznie na dzisiejszym nabożeństwie. Witam tutaj wszystkich zebranych w naszej kaplicy i tych, którzy są z nami za pośrednictwem internetu. Chciałbym tak trochę pesymistycznie rozpocząć. Jest dobrze, czy jest źle? No, to są chyba też zdania podzielone, ale myślę, że wielu ludzi, których spotykamy, z którymi mamy na co dzień do czynienia, widząc rzeczywistość, doświadczając tej rzeczywistości, w której jesteśmy, to mówię, że jest źle. Na wielu obszarach życia, funkcjonowania, związanych z codziennym życiem, z pracą, z ekonomią, no nie jest za dobrze. A mamy świadomość, że będzie jeszcze gorzej, będzie jeszcze trudniej. Mimo tego, że tak jest, to wierzę, że dla nas rzeczywistość nie powinna i nie może być pesymistyczna. Chciałbym przeczytać dwa wersety z pierwszego rozdziału listu Pawła do Galacji. Nawet trzy. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. On nas wyzwolił, oddając życie swoje, wydając siebie samego, i to jest zgodne z Bożą wolą, abyśmy zła teraźniejszego wieku i wieku przyszłego nie doświadczali. Tu nawet Boże Słowo mówi o tym, że Pan Jezus nas wyzwolił. Jakby wyraźna sugestia, że ludzie żyjący w tym świecie bez Jezusa Chrystusa są poddani niewoli. A w oryginalnym przekładzie jest powiedziane, że wyrwał nas z nadchodzącego wieku złego. W tym rzeczywistym świecie, który jest pesymistyczny i negatywny, możemy dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi żyć w wolności jako ci, którzy są wyrwani. I to jest zgodne z wolą Ojca. I chciałbym, żeby ta świadomość nam dzisiaj towarzyszyła i każdego dnia w naszym życiu, w tym teraźniejszym wieku, który nie jest dobry, ale przez dobrego Boga w Jezusie Chrystusie zostaliśmy wyzwoleni i wyrwani i należymy do Niego. I bez względu na to, jak źle jeszcze byłoby, to w Jezusie Chrystusie możemy doświadczać tego, że jesteśmy wolni, wyrwani i możemy żyć. Mówiąc, jak dzisiaj pytam, jak jest, czy jest dobrze? To dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi w naszym życiu może być dobrze. Amen? To tylko dzięki Niemu. I tutaj apostoł Paweł, rozpoczynając list do Galacjan, o tej prawdzie pisze i mówi właśnie, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Niech tak się stanie. Niech także i dzisiaj na tym nabożeństwie płynie chwała temu, który według swojej woli w Chrystusie Jezusie wyzwolił nas i wyrwał z teraźniejszego wieku złego i z tego, który nadchodzi, a będzie jeszcze gorszy. Jemu niech będzie chwała. Powstańmy bardzo proszę, zaśpiewajmy wspólnie razem pieśń. Jezusowi chcę śpiewać ku chwale, bo to On mnie właśnie wyrwał, wyswobodził i uwolnił przez swoją krew, przez swoją ofiarę.
On ratował mnie z nędzy i śmierci. W końcu dostaliśmy to pozwolenie. I chwała Bogu za to. Ale co chciałem jeszcze powiedzieć? Byliśmy w takim stanie, kiedy człowiek tak naprawdę nie może nic zrobić. Każdy pewnie zna taki stan, wie jak to jest, kiedy ty po prostu siedzisz i tak naprawdę zrobiłeś wszystko, co mogłeś i już nic, po prostu możesz czekać. I to jest dosyć trudny stan przede wszystkim dla mnie, bo ja jestem osobą, która nie znosi takiego stanu. Ja lubię wszystko kontrolować, lubię wiedzieć, co się dzieje i mieć na to wpływ. I dzięki Bogu właśnie znalazłem się w takiej sytuacji, kiedy nie mogłem nic zrobić. Złożyliśmy ten wniosek i mogliśmy tylko czekać. I co w takiej sytuacji tak naprawdę może zrobić człowiek? Co może w takiej sytuacji zrobić człowiek, który po prostu nie może już nic zmienić? Mi się wydaje, że są dwa stany takiego człowieka. Pierwsze to, tak jak powiedziałem, można siedzieć, czekać, mieć taką niepewność, lęk i po prostu czekać. A drugi stan to jest właśnie taki stan, w którym jest napisane w 1 Jana 5:14. I to jest bardzo ciekawe, bo tak jak większość z nas, ja mam aplikację Biblii, która mi codziennie wysyła jeden werset z Pisma Świętego. I w czwartek akurat dostałem taki werset. Nasza pewność, z którą zbliżamy się do Niego, łączy się z tym, że kiedykolwiek prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, słyszy nas. I to jest właśnie był taki drugi stan dla nas. Nie mogliśmy po prostu siedzieć i czekać i nic nie robić. Mogliśmy tylko się modlić, prosić Pana, żeby On poprowadził z taką pewnością, że On panuje nad tym wszystkim. I tak naprawdę nie było wątpienia. Trzeba było oddać to w Jego ręce i po prostu ufać. I Jego wola się spełniła wtedy. Chwała Mu za to. Amen.
Ja może tak dodam od siebie, że Pan Bóg też uczył mnie nieustannie, ale w tej sytuacji też nauczył mnie tego, że skoro oddałam Jemu swoje życie, to będzie się działo tak, jak On chce, a nie tak, jak ja chcę w moim życiu. Ja byłam taka, że bardzo chciałam ten ślub zrobić jak najszybciej się da, bo bardzo o tym marzyłam i nic mi nie obchodziło, tylko żeby jak najszybciej to mogło dać, a Pan Bóg mi pokazał, że nie. Nie będzie tak, jak ja chcę, że będzie tak, jak On chce, że On bardzo nas kocha, ale musimy jeszcze trochę poczekać. I wierzę, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie ufać Panu Bogu we wszystkim. Może czasami nie rozumiemy, dlaczego coś się dzieje, może czasami wydaje nam się, że to nie jest dobra decyzja, że po naszemu byłoby lepiej, ale Pan Bóg jednak wie najlepiej, co jest dla nas najlepsze. I z perspektywy czasu teraz widzę, że to była dobra decyzja, że warto było czekać i Pan Bóg jest dobry naprawdę i niech będzie Jemu chwała. Amen. Thank you.
Thank you. psalm 84. Śpiewamy w wielu pieśniach niektóre wersety z tego psalmu. Dzisiaj też zaśpiewamy. Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg. Łaski i chwały udziela Pan. Nie odmawia tego, co dobre tym, którzy żyją w niewinności. Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie.
Twoim obliczem, aby Twoim duchu oddawać Tobie chwałę, Panie, aby być w Twojej obecności.
Dobrze mi jest tutaj, Panie. Dobrze jest nam tutaj, przed Twoim obliczem, Panie. Dziękuję Ci, że możemy tutaj być. Dziękuję Ci, że pozwoliłeś nam się zebrać kolejny raz, Panie. Chwała niech Tobie będzie za to. Chwała niech Ci będzie za to, że Ty dajesz nam swoją miłość, którą ja mogę otrzymać, Panie. Chwała niech Tobie będzie, że mogę u Ciebie szukać schronienia. Chwała niech Tobie będzie, że nie muszę się bać, bo Ty jesteś moją twierdzą. Chwała niech Tobie będzie, że Ty okazałeś swoją miłość, Panie. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony podczas tego zgromadzenia, na tym miejscu. Chwała niech Tobie będzie, Jezu. Będziemy za chwilę śpiewali pieśń ostatnią. Tekst dobrze znany. Nie wiem, czy zawsze myślicie o tym, co śpiewamy w tej pieśni. Jeszcze nie jest wyświetlony tekst. Nie szczycę się mądrością, Panie, nie szczycę się z dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam. Tylko Tobą, Panie, szczycę się. Myślę, że wielu z nas w ostatnim czasie mogło doświadczyć tego, że gdyby szczycili się z dostatku swoich sił, no to nie było zbyt wiele z czego się szczycić, bo siły znikają i ktoś, kto może biegać maratony, nagle jak zachoruje, to nie ma siły nawet wstać z krzesła. Ktoś, kto biega po górach, nie jest w stanie wejść po schodach. Ale możemy szczycić się właśnie tym, że jesteśmy w Panu i możemy się szczycić naszym Panem. I do tego nas ta pieśń zachęca.
Tylko Tobą, Panie, szczycę się.
Jak Ty wniosłeś,
jak Ty. że wielu z nas nie obchodzi imienin, bo w myśl tej pieśni, co śpiewaliśmy, co to za powód do szczycenia się, że mamy takie czy nie inne imię. Ja osobiście imienin nie obchodzę i nie wiem, kiedy są jakie, ale czy wiecie, kto dzisiaj ma imieniny? Walenty. To jest zabawne, może zabawne, albo pokazuje trochę niesprawiedliwość. Ja sobie sprawdziłem, pierwsza ciekawostka na dzisiaj. W XXI wieku w Polsce na świat przyszło 8 walentych. 8 chłopaków o imieniu Walenty i wszyscy wiedzą na świecie, że mają dzisiaj imieniny. A sprawdziłem sobie, że w tym samym czasie, 20 ostatnich lat, Tomaszów przyszło na świat 52 887 i myślę, że mało kto wie, kiedy ja mam imieniny. Taki jest świat. Pierwszy raz zdarza mi się, że w walentynki mam możliwość głosić Słowo Boże. Mówi się Święty Walenty dzisiaj. I dzisiaj nawet w Kościele katolickim ma miejsce wspomnienie liturgiczne Świętego Walentego. Święty Walenty był biskupem Rzymu i męczennikiem. I to może jeszcze taka jedna ciekawostka. On początkowo był orędownikiem od ciężkich chorób, najczęściej psychicznych. I nie wiem, czy to jest jakiś przypadek, to już, czy to się jakoś łączy, że potem stał się patronem zakochanych. I jeżeli chcecie poznać legendę, bo to chyba nie jest prawdziwa historia, bardziej legenda, podania takie ludowe, skąd się to wzięło, to w III wieku, kiedy on żył, cesarz Rzymu wprowadził zakaz ślubów dla chłopaków do 37 roku życia. Nawet ja bym się jeszcze nie załapał. Jeszcze bym musiał poczekać 3 lata, 3 z hakiem i tylko czekać, co tu robić. Był zakaz, ponieważ wyszło, że najlepsi legioniści to są tacy, którzy nie mają rodzin, którzy nie mają tam zmartwień, że dziecko, że coś tam, że żona, tylko tam świetnie walczyli, więc był zakaz. I ponoć owy święty Walenty, młody biskup, błogosławił małżeństwa młodych legionistów i w ten sposób podpadł. Podpadł cesarzowi, został uwięziony i w tym więzieniu, romantyczna historia, zakochał się w córce swojego strażnika, która była niewidoma. I to jeszcze nie był jakiś tam skandal obyczajowy, bo zanim wprowadzono celibat, to jeszcze minie 7-8 wieków, więc w tamtych czasach nikogo to nie raziło, że biskup się zakochał w dziewczynie, ale ta miłość była tak wielka i tak piękna, że ona odzyskała wzrok. I to, jak się cesarz dowiedział, to go rozsierdziło i postanowił go zabić. I święty Walenty napisał list, który został jego ukochanej wręczony 14 lutego 269 roku, podpisany od twojego Walentego. I tak, drogie dzieci, to była pierwsza walentynka, stąd się wzięły walentynki. To taka ciekawostka. My dzisiaj nie będziemy wspominać liturgicznie świętego Walentego, ale myślę, że ten dzisiejszy dzień, kiedy w świecie się mówi tyle o miłości, oczywiście w tej miłości romantycznej, w językiem biblijnym byłoby tutaj to słowo greckie eros, tej między miłości między mężczyzną a kobietą, świat poświęca temu tyle uwagi. Myślę, że ten dzień jest dobry, żebyśmy my i dzisiaj też się zastanowili nad tematem miłości. Miesiąc temu, dokładnie bodajże miesiąc temu, miałem okazję głosić tutaj o miłości. Nie wiem, czy pamiętacie, miałem kazanie, czy Bóg jeszcze mnie kocha. I mówiliśmy wtedy więcej o tej Bożej miłości względem nas. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy więcej porozmawiali na temat tej ludzkiej miłości, tej miłości między nami, między ludźmi, tej miłości, jaką my w sobie gdzieś znajdujemy, jaka ona powinna być. I pozwoliłem sobie nadać tytuł tego kazania, który może źle zabrzmieć w niektórych uszach. W jaki sposób kochać siebie? O. Patrzę, nikt nie wstał, nikt nie wyszedł, bo głupio tutaj. Ale tych, co w internecie, to apeluję, dajcie mi chociaż 15 minut, zanim przełączycie, bo ja się wytłumaczę z tego. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj odpowiedzieli sobie na pytanie, w jaki sposób kochać siebie. Coraz częściej słyszy się takie stwierdzenia, że nie można prawdziwie kochać kogoś innego, jeżeli wystarczająco nie kochamy siebie. Słyszeliście coś takiego, czy nie słyszeliście, czy coś wymyślam? Coraz częściej i głośniej mówi się o tym, że nie osiągniemy szczęścia w życiu, jeśli nie skupimy się na swoich potrzebach. Jeśli nie nauczymy się wsłuchiwać w to, czego od nas chce nasze ciało. I tak dalej, i tak dalej. Że powinniśmy być uwrażliwieni na to, co my sami sobie mówimy, co nasze ciało nam komunikuje, jakie mamy potrzeby. Na marginesie tylko zaznaczę, że mam takie odczucie, że najwięcej na ten temat mówią te osoby, które najmniej bym podejrzewał o to, że mają problem z miłością do siebie, ale słyszę, wydaje mi się, że z roku na rok coraz więcej. I to nie mówię tylko gdzieś tam znajomych, których mam jeszcze gdzieś tam z pracy, ale i wśród ludzi wierzących słyszę takie stwierdzenia, że ja muszę nauczyć kochać się siebie. Czy ktoś z was słyszał o takim postanowieniu noworocznym, że ktoś, nie pytam, czy wy takie mieliście, ale czy słyszeliście, że ktoś postanowił sobie, że w tym roku nauczy się kochać siebie bardziej? Słyszeliście takie postanowienia? Ja przyznam się, nie pytajcie się jak, ale trafiłem na portal urodażycia.pl i tam trafiłem na artykuł w kategorii styl życia. Artykuł zatytułowany Postanowienia noworoczne. Lista 50 propozycji na 2021 rok, które zmienią twoje życie. I przeczytałem ten artykuł i kilka takich propozycji, postanowień chciałbym wam teraz przeczytać, jakie tam znalazłem. Na przykład piąte postanowienie brzmi: więcej czasu poświęcę sama sobie. Koniec z wiecznym usługiwaniem innym. Dziesiąte. Będę robiła więcej rzeczy dla samej siebie. Nie wiem, czemu to jest wszystko w formie żeńskiej, ale zachowałem oryginalną pisownię. 15. Zerwę kontakty z ludźmi, którzy wiecznie sprawiają mi ból, nawet jeśli mowa o członkach rodziny. 21. Przestanę od siebie tyle wymagać. Będę pamiętać, że nie muszę być idealna. I teraz mam 35. i 36. Bardzo mi się podoba ta zbitka, ponieważ moim zdaniem to troszkę sobie przeczy, ale to może tylko moja pokrętna logika. Bo 35. postanowienie mówi: zamiast cichych dni z partnerem będę starała się wyjaśniać wszystkie nieporozumienia na bieżąco. A następne mówi: nie będę się z nikomu z niczego tłumaczyć. I jeszcze jedno, które moim zdaniem jest kwintesencją tych postanowień, tych propozycji. Będę dla siebie najważniejsza. Nie muszę od razu siebie kochać, ale powinnam lubić i szanować. De facto koniec końców właśnie o to chodzi, żeby pokochać siebie. Że to są kroki, które mają doprowadzić nas do tego, żebyśmy nauczyli się kochać siebie. I takich treści jest multum w internecie i nie tylko w internecie, w księgarniach, gdzie byśmy się tam nie wybrali. Nie wiem, gdzie można się aktualnie wybrać, czy do biblioteki, czy... Ale księgarnie są otwarte, bo chyba w ogóle nie były zamknięte. Tego jest dużo. Od takich cytatów motywujących, żeby pokochać kogoś, trzeba najpierw pokochać siebie, najpierw trzeba nauczyć kochać się siebie, przez takie różne ładne grafiki, przez wręcz wyzwania, w których można wziąć udział w internecie, pokochaj siebie, na przykład internetowe studio, portal jogi proponuje takie wyzwanie, czy proponował, przez liczne artykuły, przez liczne wywiady, przez liczne książki pod tytułem Jak pokochać siebie i zacząć żyć inaczej, audiobooki dla tych, co nie mają czasu czytać tego, przez podcasty różne, gdzie ludzie w internecie rozmawiają o tym, jak pokochać siebie, przez różne filmiki, po takie odważne w ogóle stwierdzenia, że musisz zbudować związek ze sobą, zanim zbudujesz go z kimś innym. Ja myślę, że ludzie jednak są w sobie zakochani, że to jest gdzieś w ogóle w naszej naturze, że jednak kochamy siebie. Blisko 2 lata już minęło od czasu, kiedy rozważaliśmy tutaj wspólnie w środę drugi list do Tymoteusza, ostatni list Pawła. I nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, ale w 3 rozdziale apostoł Paweł tego swojego młodego przyjaciela, współpracownika, ucznia przygotowuje do tego, co go jeszcze czeka w służbie. I mówi mu, że wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. To było już wtedy, 2000 lat temu. Tam te czasy już były ostateczne, my to rozumiemy. Ale o ileż bardziej dzisiaj są te dni, przepraszam za słowo, ostateczniejsze nawet niż tamte, bo my ciągle się zbliżamy do tego, co ma nadejść. Więc te słowa tutaj, ten opis ludzkości, jaka będzie w ostatnich dniach, jest jeszcze bardziej aktualny niż wtedy, kiedy Tymoteusz czytał te słowa po raz pierwszy. Ludzie będą samolubni, rozkochani w pieniędzu, chełpliwi, wyniośli i tak dalej, i tak dalej. Czytamy jeszcze kochający przyjemności bardziej niż Boga. Takich ludzi unikaj. Tutaj w tych wersetach od 2 do 5 jest 19 cech ludzi, jacy oni będą w czasach ostatecznych. I ten katalog tych cech rozpoczyna się od tego, że ludzie będą samolubni. Tak to jest oddane w większości tłumaczeń, ale patrząc na to, co się dzieje wokół nas, mam wrażenie, że to słowo jest zbyt lekkie, żeby określić to, jacy ludzie są. I wtedy już, kiedy miałem przywilej rozważać tamten fragment, wracam dzisiaj niejako do tego, o czym już mówiłem, kiedy zajrzymy do przekładu interlinearnego, tego, który mniej dba o tą literackość, ale dosłownie oddaje, jak z greki, z oryginału, jak to brzmiało, to tam czytamy, że ludzie będą bowiem kochający siebie samych. Bo greckie słowo tutaj jest taka zbitka, phileo autos, to jest jedno słowo zbite z tych słów. Phileo to znaczy kochać, autos nie oznacza samochodów, że kochający samochody, tylko autos to ta miłość jest skierowana do nas. Ta samolubność to kochanie samych siebie. Słowo Boże już wcześniej nam zapowiedziało, że tak będzie, że ludzie w dniach ostatecznych będą skupieni sami na sobie. Nie będą skupieni na drugim człowieku, ale będą kochali siebie. I oczywiście ja widzę rozróżnienie między akceptacją dla pewnych swoich jakichś tam przywar, niedoskonałości, jak się w lustrze zobaczę rano, ale jest różnica między tym, żeby akceptować pewne rzeczy tacy, jacy jesteśmy, a miłością do samego siebie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale również te blisko 2 lata temu wspominałem o pewnym artykule dotyczącym podróżniczki Beaty Pawlikowskiej, która wtedy w wywiadzie udzielała takiego wywiadu, była już z jednym partnerem blisko 2 lata i ona się tam wypowiedziała, że nie planuje formalizować z nim związku i w tym wywiadzie powiedziała, że kilka lat temu kupiła sobie pierścionek i wzięłam ślub sama ze sobą. To mój najważniejszy związek, nie czuję więc potrzeby, żeby formalizować związek z drugim człowiekiem. I to mnie wtedy jakoś tak uderzyło, ale kiedy badałem tą sprawę, to się okazało, że to nie jest jeden przypadek. Wtedy też mówiłem o pewnej tam Włoszce, która na 40 urodziny postanowiła zorganizować huczne wesele i tort miała i wzięła ślub sama ze sobą. I tak sobie myślę, że czasy się zmieniają, bo ileś lat wstecz, tak sobie jak wyobrażam świętej pamięci mojego dziadka Mikołaja, to by się złapał za głowę i by pokiwał, uśmiechnął się i załamałby się. A dzisiaj to jest powód do chluby. Dzisiaj to jest powód do tego, żeby inspirować, pisać jakieś tam wywiady, artykuły, żeby przedstawiać to jako pewnego rodzaju wzorzec, że jeżeli nam się nie udało może z kimś innym, to najważniejsze, żeby siebie pokochać do tego stopnia, żeby wbrać ze sobą ślub. Jak dla mnie samo to, że ludzie dzisiaj często unikają formalizowania związków, to też jest wyraz naszej samolubności, wyraz tego, że ludzie są zakochani w sobie, bo w każdym momencie mogą wtedy się wycofać, jak dany związek przestanie im przynosić radość, kiedy już nie będzie tak cukierkowo, jak było na początku. O czym to mówi? Dla mnie mówi to o tym, że w ludziach jest wielka potrzeba miłości. Te dziesiątki kursów motywujących obrazków, książek, audycji, podcastów, artykułów, programów telewizyjnych, to się nie bierze z próżni. To nie jest tak, że po prostu ktoś to zrobił, bo zrobił. To wszystko jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, które jest w ludziach, które jest w społeczeństwie. Takie jest generalnie prawo rynku, że popyt nakręca podaż i oczywiście można powiedzieć, że pewne rzeczy, że czasem jest tak, że reklama kreuje jakieś tam potrzeby w nas, ale tak sobie pomyślałem, czy ktoś widział reklamę cebuli na przykład? Ja nie widziałem takiej reklamy, a jednak zawsze na ryneczku Lidla, jak zajadę, to ta cebula jest. Jak pandemia szła, to nie było, bo wszyscy wykupili, bo w ludziach jest potrzeba cebuli, jest potrzeba kartofli, w Polakach przynajmniej. I nie trzeba tego specjalnie reklamować, po prostu rynek odpowiada na tą potrzebę. W ludziach jest potrzeba miłości. Jest w serce ludzkie wpisane to pragnienie i świat próbuje tą pustkę zapełnić, tylko zapełnia to w taki sposób, taki, a nie inny. Czy świat oferuje nam prawdziwą wartość? Czy naprawdę odpowiada na potrzebę miłości, która jest wpisana w ludzkie serce? Myślę, że nie. I ja naprawdę nie chcę dzisiaj obśmiewać tego, co zacytowałem, co pokazałem. Niech to nam posłuży jako pewnego rodzaju ilustracja. Ja chcę dzisiaj wskazać po prostu na pewnego rodzaju niespójności, które są w tym przekazie, na miałkość tego, co dzisiejszy świat rozwiniętego, skupionego na człowieku Zachodu ma do zaoferowania ludziom w temacie miłości. Bo to wszystko jest niestety miałkie, jest płytkie, jest nietrwałe. Dzisiaj jest tak, a jutro jest już zupełnie inaczej. Ci, którzy chcą nas pouczać, jak kochać samych siebie, okazuje się, że sami mają z tym problem, że sami mają problem z akceptacją, że dają pewne rady, że nagrywają programy o tym, a potem życie pokazuje, że oni żyją inaczej, nie potrafią się do tego zastosować, że oni po prostu produkują coś, co jest ich życzeniem, żeby tak było w ich życiu. I robią po prostu często dobrą minę do złej gry. Wspomniana Beata Pawlikowska dopiero co mówiła, że nie czuje potrzeby, żeby formalizować związek z drugim człowiekiem. To są jej słowa, to nie jest coś, co ja wymyśliłem, to jest wywiad, który znalazłem 2 lata temu. A proszę was, 3 lutego, niecałe 2 tygodnie temu, wywiad, który znalazłem z Beatą Pawlikowską. Beata Pawlikowska wychodzi za mąż, wykrzyknik. Zamierzamy wziąć 100 ślubów za każdym razem inaczej. I to nie jest żart. I w tym artykule jest napisane, że Beata Pawlikowska, która kilka lat temu wzięła ślub sama ze sobą, teraz zamierza wziąć co najmniej 100 ślubów w różnych tam obrządkach, w różnych miejscach, na Hawajach i się tym chwali. I ta sama osoba, która mówiła, że nie ma takiej potrzeby, minęło 2 lata, i dzisiaj mówi, że oj, już nie tyle, że ma potrzeby, ona dzisiaj weźmie 100 ślubów. Więc tak, dzisiaj tyle jest warte to, co w tym temacie nam mówi ten świat. Oczywiście szkoda naszego czasu na ludzkie mądrości, bo dzisiaj człowiek mówi tak, jutro mówi inaczej. My chcemy szukać odpowiedzi w Piśmie Świętym. I czy Słowo Boże w tym temacie miłości do samego siebie, czy ono nas czegoś uczy? Czy Pan Jezus, nasz nauczyciel, nasz Zbawca, ten, który nie zmienia zdania, ten, który był wczoraj, dzisiaj, ten sam jest i na wieki, czy On czegoś nas uczy w temacie miłości do siebie? Czy On odpowiada nam na pytanie, w jaki sposób kochać siebie? Zrobię chwilę zawieszenia. Napięcia. Pomyślmy chwilę. Ja myślałem w ostatnich dniach i zaraz się podzielę tym, co wierzę, że Duch Święty też mi pokazywał w Słowie Bożym. Czy Pan Jezus zachęcał ludzi, z którymi się spotykał, do tego, żeby pokochali siebie? Nie przypominam sobie takich miejsc. Ale czy Pan Jezus mówił, jak to jest brzydko kochać siebie? Czy Pan Jezus komuś tam powiedział, że absolutnie jest to nieładnie i ty powinieneś pokutować z tego i broń Boże, nie wolno ci kochać siebie? Mówił do kogoś tak? Znacie takie fragmenty z Nowego Testamentu? Kiedy przestudiujemy słowa Jezusa, kiedy przeczytamy 4 Ewangelie, gdzie znajdujemy to, co Jezus uczył, to, co mówił, ja nie znalazłem takich wezwań, żeby Pan Jezus kochał, żeby zachęcał ludzi do kochania siebie, ale nie znalazłem też takich fragmentów, które by wskazywały, że wzywał ludzi do pokuty z tego powodu, że ktoś kocha siebie. Pan Jezus znał człowieka, ponieważ Pan Jezus był przy procesie tworzenia człowieka. Pan Jezus wie, jakie są zamysły i zamiary ludzkiego serca. I On ten potężny ładunek miłości do siebie, który w sobie jednak odnajdujemy, jeżeli tak szczerze spojrzymy na siebie. Pan Jezus tego nie krytykuje, tylko Pan Jezus chce skierować to we właściwym kierunku. Człowiek z natury źle lokuje swoją miłość. Właśnie w sobie samym, w pieniądzu, jak czytaliśmy, w uciechach bardziej niż w Bogu. I człowiek z natury, oczywiście mogą zdarzyć się odstępstwa od tej normy, ale na ogół, nawet jeżeli tego nie artykułujemy, to kochamy siebie. Wyraża się to w tym, że dbamy o siebie, karmimy siebie. Ja jak jestem głodny, to znam drogę do lodówki. Myję się, może nie tak często jak powinienem, ale kocham siebie, jak mam taką potrzebę. Nie chciałbym do dentysty zaraz lecieć, więc zęby myję. Różne rzeczy wokół siebie zrobię. Wyjrzę za okno, jak jest zimno, a mam ubrania ciepłe, to ubiorę się ciepło, po co mam marznąć? W ten sposób, w takich prostych rzeczach wyrażam troskę, kocham siebie. Tego nie trzeba człowieka jakoś szczególnie uczyć. Raczej myślę, że to działa w drugą stronę. Raczej nie przypominam sobie takich sytuacji, żeby ktoś mi opowiadał, jak jego dziecko w piaskownicy chciało rozdać wszystkie zabawki wszystkim dzieciom i nie miało czym się bawić. Raczej to chyba jest odwrotnie. Raczej to dziecko trzeba tam strofować, że nie musi wszystkiego zagarniać do siebie, że mogłoby się podzielić. I dlatego Pan Jezus, myślę, że nie wzywa zgromadzonych tłumów do tego, żeby nauczyły się kochać siebie. Bo ludzie, z którymi się On spotykał, nie mieli problemu z tym, że nie mieli miłości do siebie. Nie znajdziemy takich słów u Jezusa. Ale Pan Jezus, jak już mówiłem, nie krytykuje też swoich słuchaczy za to, że mają w sobie miłość do siebie. On po prostu tej wielkiej sile nadaje odpowiedni niebiański kierunek. Dziś chciałbym zostawić nas z bardzo konkretną odpowiedzią na pytanie właśnie, w jaki sposób mamy kochać siebie. Być może dla czytelników Biblii nie będzie to jakaś tam niezwykle odkrywcza myśl, ale ta odpowiedź, którą daje nam Słowo Boże, wierzę, że trzeba sobie stale ją przypominać, a stosowanie się do niej w praktyce naszego życia nie przychodzi nam wcale tak łatwo, ponieważ jest to wbrew naszej ludzkiej naturze. I muszę się przyznać do tego, że ten proces przygotowania dzisiejszego poselstwa nie był dla mnie ani łatwy, ani przyjemny. Myślę, że Gabryś może mnie zrozumieć. Czasem jest tak, że idzie nam lepiej, czasem pewien temat jest przyjemniejszy, a czasem Słowo Boże wykonuje w nas taką pracę, że wcale nie jest przyjemnie. I być może i dlatego nie byłem w tym tygodniu za bardzo w humorze, ponieważ kiedy rozważałem te fragmenty, to nie jest najlepiej ze mną w tym temacie, jak ja powinienem siebie kochać, jeżeli chodzi o to, co mówi Słowo Boże. Jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, ocenić się, jak siebie kocham, to myślę, że 4+ bym miał. Ale jeżeli miałbym odpowiedzieć, czy kocham siebie w taki sposób, jak uczy mnie Słowo Boże, to myślę, że jest wiele do poprawy. To myślę, że 2 byłaby bardziej odpowiednia. Czyli ocena mierna. Ja się załapałem na zmianę tej nomenklatury, kiedy mierny stał się dopuszczającym. Nie wiem, czy to nadal jest dopuszczający 2. Dopuszczający, mam nadzieję, że mnie dopuści to do nieba, ale nie chciałbym się zadawalać 2, bo nie byłem 2 uczniem. Chciałbym, mam takie pragnienie, mam taką potrzebę i wierzę, że dzisiejsze poselstwo jest dla nas wezwaniem, że jest jeszcze czas na poprawki, żebyśmy się podciągnęli w tym, jak kochamy siebie względem tego, jak nas uczy Jezus, jak nas uczy Słowo Boże. A więc nie budując już więcej napięcia, odpowiedź jest prosta. W jaki sposób kochać siebie, a Słowo Boże uczy nas, a Pan Jezus wielokrotnie mówi nam, kochaj siebie tak, jak kochasz bliźniego. W wielu miejscach, wielokrotnie, Pan Jezus właśnie mówił w ten sposób. Pewnego razu przyszedł do Niego pewien człowiek, często nazywany przez nas bogatym młodzieńcem dla uproszczenia. I już my wiemy, o kogo chodzi. I on przyszedł zapytać się Pana Jezusa, jak posiąść życie wieczne. I Pan Jezus, bach, odpowiada mu. Czytamy w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale, 17 werset i dalej. Jeśli natomiast chcesz posiąść życie, przestrzegaj przykazań. Których? Zapytał. Tych. Usłyszał, masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, szanować ojca i matkę oraz masz kochać swojego bliźniego jak samego siebie. Innym razem znawca prawa przyszedł do Pana Jezusa i chciał go wystawić na próbę. Oni tak mieli, że lubili Pana Jezusa wystawiać na próbę. I zapytał się, które przykazanie jest najważniejsze. Izraelici mieli wiele przykazań. To nie jest tak, że mieli tylko dekalog, bo gdyby to było 10 przykazań, to znawca prawa nie byłby może taki potrzebny. Chociaż nasze czasy też pokazują nam, że i 10 przykazań można przekręcić tak, żeby się przydało, żeby mieć znawcę prawa. Ale Izraelici zasadniczo odczytują, że mają 613 przykazań w Starym Testamencie i tu już jest potrzebny znawca. Jak jeszcze dodamy Talmudy, te komentarze, te inne rzeczy, to tam rzeczywiście tęgie głowy mogły łamać sobie umysły i tych rabini mieli co, o czym ze sobą rozmawiać. I taki znawca prawa przychodzi do Pana Jezusa, żeby wystawić go na próbę i pyta się właśnie, które przykazanie jest najważniejsze. Jak wybrać najważniejsze spośród 613? Czy z dekalogu ktoś by wybrał, które jest najważniejsze? Czy jest jedno ważniejsze od drugiego? A które? A z 613? I myśleli, że Pana Jezusa złapią tutaj na czymś, ale Pan Jezus jest najlepszą osobą, która mogła udzielić odpowiedzi na to, które przykazanie jest najważniejsze. I Pan Jezus nie wymiguje się od odpowiedzi, a On mu odpowiedział. Masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Ale też Pan Jezus dodaje. Drugie zaś, podobne temu, brzmi. Masz kochać swojego bliźniego tak jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. I Pan Jezus rzeczywiście, On nie tworzy nowego przykazania, bo to jest przykazanie, które było przekazane Izraelitom. W trzeciej księdze Mojżeszowej czytamy dla kontekstu od 17 wersetu 19 rozdziału przeczytam. Nie będziesz w swoich myślach nienawidził swego brata. Będziesz gorliwie upominał swojego bliźniego, aby na ciebie nie spadła odpowiedzialność za jego grzech. Zwróćcie uwagę, jak nowotestamentowo to brzmi. Niektórzy mówią, że Stary Testament i Nowy Testament to są w ogóle dwie różne rzeczy, nie da się tego połączyć. A jednak zwróćmy uwagę, jaka jest tutaj myśl. I dalej czytamy, nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów swego ludu, ale będziesz kochał swego bliźniego tak jak samego siebie. Ja jestem Pan. I oczywiście to przykazanie, ono się znajduje w szeregu różnych innych przykazań i mogło gdzieś komuś to ulecieć, dlaczego to jest najważniejsze, ale Pan Jezus, Syn Boży, daje tą odpowiedź, wskazuje uczonemu w Piśmie, że to jest najważniejsze, czy to jest to drugie przykazanie. Ewangelista Marek, opisując to samo wydarzenie, opisuje odpowiedź Jezusa tak. Marka 12, 31. Drugie zaś co do ważności brzmi tak. Masz kochać swojego bliźniego tak jak samego siebie. Nie ma przykazań ważniejszych niż te. I dzisiaj skupiamy się na tym drugim co do ważności przykazaniu, ponieważ ono zawiera w sobie odwołanie się do miłości, jaką mamy sami w sobie. O tym pierwszym było już nieraz czas rozmawiać. Dzisiaj nie mówimy o tej miłości do Boga, o tym najważniejszym przykazaniu, ale dzisiaj zajmujemy się właśnie tym drugim, ponieważ to drugie przykazanie, ono odpowiada nam na pytanie, w jaki sposób mamy kochać siebie. To przykazanie jest tak bardzo ważne, że jestem przekonany, że uczniowie słyszeli je z ust Jezusa niejednokrotnie i w różnych okolicznościach. Jak dla mnie jest coś bardzo ważnego, to ja nieraz o tym opowiadam i ludzie wiedzą, że to jest coś ważnego. Jeżeli Pan Jezus uczył, że to jest najważniejsze przykazanie, to myślę, że w niejednej sytuacji uczniowie słyszeli nie w jednej tylko rozmowie, ale w różnych rozmowach, jak Pan Jezus wskazywał właśnie, że tutaj jest wypełnienie prawa i proroków. W Ewangelii Łukasza również czytamy o uczonym w piśmie, który Jezusa wystawia na próbę. I zadaje mu pytanie dokładnie to samo jak ten bogaty młodzieniec: nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 10 rozdział, jeżeli możecie, bo teraz będziemy tam zaglądać. Trochę dłuższy fragment chciałbym, żebyśmy odczytali. Tutaj Pan Jezus temu uczonemu w piśmie nie odpowiada, ale tego znawcę pyta, co on czyta w prawie. I tym razem to ten uczony w piśmie udziela odpowiedzi na to pytanie. Ewangelia Łukasza 10:27-28. Znawca zacytował: masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił, a swojego bliźniego jak samego siebie. Odpowiedziałeś poprawnie, podsumował Jezus. Tak postępuj, a będziesz żył. Cieszę się, że ta historia się tutaj nie kończy. Ponieważ najwyraźniej ten uczony w piśmie, chociaż sam odpowiedział sobie na pytania, Pan Jezus mówi mu dobre słowo, że słusznie odpowiedziałeś, tego się trzymaj, to ten uczony w piśmie wcale nie jest przekonany, że jest tak dobrze w jego życiu, ponieważ on czuje, że chociaż zna to przykazanie, to jednak nie może być pewien, że odziedziczy życie wieczne. I dlatego czytamy dalej w następnym wersecie, 29. On jednak dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa: a kto jest moim bliźnim? Innymi słowy, kogo ma kochać tak jak siebie samego? On wie, że powinien bliźniego, ale do kogo się to odnosi? O kogo mamy się troszczyć? Widocznie wcale nie o wszystkich ten uczony w piśmie się troszczył. Więc o kogo tutaj chodzi? Kto jest naszym bliźnim? Czy mamy kochać naszą rodzinę? Czy tylko naszych rodziców? Czy może kolegów faryzeuszów on miał tylko? Czy to są jego bliźni? Czy może tylko rodacy? Nasi Polacy tutaj? Ale wtedy nie wiem, Kostek, co z tobą na przykład? Czy ja mam ciebie miłować też? Czy ty jesteś moim bliźnim? Takie pytanie zadał tutaj ten uczony w piśmie. Kto jest naszym bliźnim? I bardzo dobrze, że on zadał to pytanie, bo dzięki temu również my otrzymujemy odpowiedź. My teraz już nie musimy, my po prostu możemy odczytać, jaka jest na to odpowiedź. Czytamy od 30 wersetu do 37. Jezus podjął ten wątek. Chwała Bogu, on podjął ten wątek i powiedział, przypowieść. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. Gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z Lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym. Podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą i winem, wsadził go na własne zwierzę, zabrał do gospody i roztoczył tam nad nim opiekę. Nazajutrz udał się do gospodarza, zapłacił 2 denary i powiedział: zadbaj o chorego, a cokolwiek ponad to wydasz, wyrównam ci w drodze powrotnej. Który z tych trzech, twoim zdaniem, okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Znawca odparł. Musiał tak odpowiedzieć, jak mógł inaczej odpowiedzieć. Ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział: idź i postępuj podobnie. Dobrze jest znana ta przypowieść Pana Jezusa o miłosiernym Samarytaninie. I można wiele głębokich prawd z niej wyciągnąć. Moglibyśmy się zastanawiać nad znaczeniem oliwy, wina, tych 2 denarów, różnych rzeczy. Dzisiaj nad tym się nie będziemy zastanawiali. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy uchwycili jedynie tą główną myśl, odpowiedź na nurtujące nas pytanie, kto jest naszym bliźnim? Kogo mamy kochać tak, jak kochamy samych siebie? Logika by podpowiadała, że kapłan, który się jako tutaj pierwszy pojawia, powinien pomóc temu poszkodowanemu. Tu jest mowa o tym, że ta droga prowadziła, że schodził ci, którzy byli w tamtych rejonach z Jerozolimy do Jerycha, jest 1100 metrów w dół, na odcinku tam 30 kilometrów, wijąca się droga i było niebezpiecznie w tamtych czasach. Myślę, że w tych czasach też ja bym sam nie podróżował, nie wiem, można by się spierać, kiedy było bardziej niebezpiecznie, ale myślę, że podobnie. I ta ilustracja i dzisiaj jest adekwatna. Człowiek został napadnięty i to jest istotne, że ten kapłan schodził również, czyli on nie szedł do Jerozolimy, on nie szedł usługiwać. On się przypadkiem znalazł na tej drodze, bo gdyby on wchodził do Jerozolimy, on by miał doskonałą wymówkę, dlaczego nie pomógł. Bo mógłby powiedzieć, jeżeli on już taki leżał tam niemrawy, być może martwy, albo by zaraz umarł, to by się zanieczyścił i nie mógłby wtedy pełnić swojej posługi w świątyni. Ale to nie jest ten przypadek. On zmierza w innym kierunku i powinien mu pomóc. Ale dmuchając na zimne, po co ten, zareagował tak, jak ja bardzo często reagowałem, kiedy mieszkałem na Biskupiej Górce. Zmienił stronę drogi. Ja ilekroć coś widziałem tam, że z taką grupkę tu chłopacy albo tam, to też zmieniałem stronę, którą szedłem. Podobnie postąpił Lewita. I Pan Jezus używa ilustracji, że się pojawia Samarytanin. I myślę, że to musiał być zgrzyt, wielki zgrzyt w uszach tego znawcy prawa. Ponieważ to nie był bliźni, Samarytanin był wrogiem. I teraz to jest ciekawe, ponieważ znawcy prawa, faryzeusze chętnie przyjmowali pogląd, że naszymi bliźnimi są jedynie sprawiedliwi ludzie. I zgodnie z takim przekonaniem, zachowując oczywiście wspomniane przykazanie, należy kochać tych, którzy są dobrzy. Natomiast grzeszników, celników, prostytutki, no i Samarytyn, tych wszystkich nie trzeba kochać. Faryzeusze wręcz podnosili do rangi cnoty nienawiść do takich ludzi. I to jest dla mnie uderzające, ale to też pokazuje, co i dzisiaj ludzie potrafią czynić ze Słowem Bożym, kiedy wyrwą jakiś fragment z kontekstu, bo faryzeusze, uczeni w piśmie, odwoływali się do psalmu Dawidowego, psalmu 139, gdzie czytamy, czy nienawidzących Ciebie nie mam w nienawiści, Panie, i czy nie czuję odrazy do zbuntowanych przeciw Tobie, odcinam się od nich całkowicie, stali się moimi wrogami. No mówi to Słowo Boże, no mówi to Słowo Boże. I to był świetny wytryk, żeby taki uczony w piśmie, taki faryzeusz mógł zmienić stronę drogi, no bo jeżeli to jest jakiś pobity człowiek, nie wiadomo, tam leży, to pewnie jakby kochał Pana Boga, to On by go ochronił, go błogosławił, a to jest wróg. Więc co ja będę się to... Widzicie, jak oni to wykręcili. Ale jednocześnie sumienie nie dawało spokoju temu uczonemu w piśmie, ponieważ pyta się Jezusa, kto jest moim bliźnim? I Pan Jezus opowiadając tą przypowieść, burzy tą koncepcję, że jakoby cnotą miało być to, żeby mieć w nienawiści tych, którzy są grzesznikami, którzy nie są naszymi przyjaciółmi. Pan Jezus wyprowadza tego uczonego w piśmie z błędu. Pan Jezus nie wzywa nas do tego, żebyśmy okazywali miłość tylko tym, którzy myślą tak jak my i którzy są nam przyjaźnie usposobieni. W Kazaniu na Górze czytamy 5 rozdział Ewangelii Mateusza od 42 wersetu. Temu, kto cię prosi, daj i nie odwracaj się od tego, kto chce od ciebie coś pożyczyć. Czy są tu jakieś warunki, że tylko temu bratu, czy... Wiecie, że powiedziano, masz kochać swojego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, zachowujecie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, co wam wynagradzać? Czyż celnicy nie czynią podobnie? A jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, co w tym nadzwyczajnego? Poganie też to robią. A jednak Słowo Boże, jednak Jezus wzywa nas do tego, żebyśmy prowadzili nasze życie jednak w sposób nadzwyczajny, inny niż ten świat, żebyśmy się wyróżniali na tle tego pokolenia, jak mówi Słowo Boże. I ta przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, ogólnie całość nauczania Jezusa, Syna Bożego, wzywa nas do miłości względem drugiego człowieka, względem tego, z którym nam nie jest po drodze. Nie tylko względem tych, którzy są mili i uprzejmi, bo to są standardy ludzi niewierzących, a nam Pan Jezus zawiesza tą poprzeczkę nieco wyżej. I można by to streścić tą zasadą, którą Pan Jezus podaje też w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, czytamy w 12 wersecie. Wszystko za tym, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Do tego bowiem sprowadza się prawo i prorocy. I możecie powiedzieć, że jesteśmy z tym nauczaniem osłuchani. Nic nowego dla nas. Jeszcze chyba niczym nas nie zaszokowałem, bo my wiemy, że mamy kochać bliźnich jak siebie samych, że mamy kierować się zasadą, aby czynić innym to, co byśmy chcieli, żeby inni czynili względem nas. Ale chciałbym was teraz zachęcić do pewnego eksperymentu myślowego, który niekoniecznie będzie przyjemny. Ja przeszedłem ten eksperyment i teraz was zachęcam. Wchodzicie w to czy nie? To sobie już odpowiedzcie sami. Chciałbym, żebyście chwilę sobie wyobrazili, żebyśmy sobie wyobrazili, jak by wyglądało nasze życie, gdybyśmy byli w stanie kochać siebie tylko na tyle, na ile kochamy naszych bliźnich. Gdyby takie fizyczne ograniczenie by na nas spadło, że jesteśmy w stanie okazać sobie tylko tyle miłości, ile okazujemy naszym bliźnim. Jak by wyglądało nasze życie? Czy ono by się zmieniło? Bo jeśli odwrócimy to stwierdzenie Jezusa, odpowiadając sobie na pytanie, w jaki sposób mamy kochać siebie, kochaj siebie tak, jak kochasz bliźniego, to jak by wyglądało twoje życie? Gdybyśmy mogli sobie dogodzić tylko na tyle, na ile poświęciliśmy się w tym tygodniu dla innych. Gdybyśmy na swoje zachcianki mogli wydać tylko tyle pieniędzy, ile przeznaczaliśmy na pomoc tym, którzy są w potrzebie. Gdybyśmy na relaks, kiedy wracamy zmęczeni po pracy, mogli poświęcić tylko tyle czasu, ile spędziliśmy na kolanach bojując o innych w tym tygodniu. Gdybyśmy sobie mogli poświęcić tylko tyle uwagi, ile poświęciliśmy drugiemu człowiekowi w tym tygodniu, jak by wyglądało nasze życie? Jak bardzo by się zmieniło nasze życie, gdybyśmy kochali siebie tylko tak, jak kochamy bliźnich? A zatem jak bardzo powinno się zmienić nasze życie, abyśmy okazali posłuszeństwo temu wezwaniu Jezusa, że mamy kochać bliźniego tak, jak kochamy siebie, tak jak siebie miłujemy. Dla siebie szukamy wygodnego miejsca w autobusie, dla siebie ustawiamy ulubioną stację w radiu, dla siebie szukamy najlepszej kawy na mieście, dla siebie w sklepie wybieramy, przemacamy wszystkie pomidorki, żeby wybrać najlepsze. Dla siebie potrafimy godzinami czytać o zaletach jakiegoś sprzętu, porównywarkę telefonów, który będzie lepszy, która karta graficzna będzie lepsza, które to i tamto. Dla siebie potrafimy zrobić naprawdę dużo. I ta lekcja z Biblii nie jest łatwa do zastosowania, ale Słowo Boże wzywa nas do tego, abyśmy kochali drugiego człowieka tak bardzo, jak kochamy siebie. I to również takiego człowieka, którego nie lubimy. Mamy kochać tych, których nie lubimy. Mamy kochać nieprzyjaciół. Kto może to pojąć, niech to pojmie. Tu chciałbym doprecyzować pewną rzecz. Czy Biblia nie robi różnicy między wierzącymi a niewierzącymi w tym, jak mamy ich miłować. Czy jest jakaś różnica, czy nie ma różnicy? Podchwytliwe trochę pytanie. Ja już nie będę was męczył, odpowiem. Odpowiem fragmentem ze Słowa Bożego, z listu do Galacjan z 6 rozdziału. Słowo Boże wzywa nas, bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. W związku z tym, gdy tylko mamy możliwość, wyświadczajmy dobro wszystkim. Ale tu nie ma kropki, tutaj jest przecinek. A zwłaszcza domownikom wiary. Inne przykłady mówią przede wszystkim, szczególnie domownikom wiary. Jak to w praktyce ma działać? Wszystkim mamy okazywać miłość, wszystkim, o ile mamy taką możliwość, mamy czynić dobrze, mamy się starać. Jeżeli możemy, to wyświadczajmy dobro wszystkim, ale przede wszystkim domownikom wiary. Co to może oznaczać w praktyce? Jeżeli mam wolną sobotę i kolega z pracy prosi mnie o pomoc w przeprowadzce i w tą samą sobotę poprosi mnie o pomoc w przeprowadzce, żeby nie utrudniać tego przykładu, dylematu moralnego, poprosi mnie siostra czy brat ze zboru, to komu powinienem pomóc? A, Gabryś, dobrze. To taka gabrysiowa odpowiedź. Jednemu i drugiemu. Jeżeli mam możliwość, mam pomóc jednemu i drugiemu. Ale jeżeli dochodzi do pewnego konfliktu, że muszę wybrać jedną osobę, nie wymyślam tego. Tak wierzę, że Słowo Boże mnie tego uczy, że jeżeli mam możliwość pomóc jednej osobie, to wybiorę wierzącego. Wybiorę domownika wiary i jemu pomogę. Ale jeżeli mam możliwość, pomogę, powinienem pomóc jednemu i drugiemu. Czy wśród domowników wiary jest pewna różnica też czyniona między temu, że komuś bardziej należy pomóc, a komuś mniej należy pomóc? Czy Słowo Boże gdzieś nas tego też tutaj uczy? No nie krępujcie się. Czy tak samo wszystkim domownikom wiary pomagamy? List Jakuba, 1 rozdział, 27 werset. Czystą i nieskazitelną bogobojnością w ocenie Boga Ojca, czyli najważniejszej ocenie, jaka nas interesuje, w oczach Bożych nieskazitelną bogobojnością jest nieść pomoc sierotom i wdowom w ich ucisku. Widzimy w tym fragmencie chociażby, że Słowo Boże robi pewną różnicę między ludźmi. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 5 rozdziale, w 16 i 17 wersecie czytamy: jeśli jakaś wierząca osoba ma wokół siebie wdowy. To jest słowo do nas. Rozejrzyjmy się, czy mamy wokół siebie wdowy. Niech je wspomaga, aby Kościół nie był obciążony i mógł wesprzeć te, których wdowieństwo jest trwałe. Ale jest też 17 werset, który, jak dobrze słyszałem, wybrzmiał z ust Gabriela. Starsi, którzy są wspaniałymi przywódcami, godni są podwójnego uznania, zwłaszcza ci, którzy trudnią się głoszeniem słowa i nauczaniem. Czego uczą nas te fragmenty nauki apostolskiej? Żeby się rozglądać i pomagać tym, którzy są w potrzebie. W praktycznym wymiarze, tak jak ja chciałbym, aby inni postępowali względem mnie, ja mam postępować tak wobec innych. Ale widzę tutaj też pewne rozróżnienie między tym a tamtym. Czyli znów wracając do tego dylematu, jeżeli miałbym komuś pomóc, to Słowo Boże uczy nas, kto bardziej potrzebuje naszej pomocy. Czy nadaje pewien priorytet, komu powinniśmy pomóc. Tak na marginesie w ogóle ta zasada, żeby pomagać innym, to jest w ogóle gwarancja naszego bezpieczeństwa na przyszłość. W drugim liście do Koryntian w 8 rozdziale czytamy: niech teraz wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek. Kiedyś być może ich nadmiar wyrówna wasz brak. I w ten sposób będzie równowaga. Zgodnie ze słowami, ten, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a ten, kto mało, nie miał za mało. To są takie do bólu praktyczne lekcje Słowa Bożego. Jeśli jakoś tak się stało, że masz dzisiaj za dużo pieniędzy, dostałeś premię, spadek, nie wiem, w lotto wygrałeś, czy jak, no już nie wnikając, 13 czy 14 dostałeś, że już naprawdę nie wiesz, co jeszcze możesz sobie kupić, to Słowo Boże wzywa nas do tego, żebyśmy się rozejrzeli, czy ktoś jest w potrzebie z naszych braci i sióstr, czy może ktoś stracił pracę z powodu COVID-a, czy może jest jakaś wdowa wokoło nas. Jeśli tak, trzeba ją wspomóc, aby Kościół nie był obciążony. To nie tak, że wszystko zrzucimy na barki Gabriela, bo służba charytatywna, to Gabriel powinien wiedzieć, komu należy pomóc i mamy zbór od tego, i żebyśmy nie wyłączyli w sobie tej wrażliwości, do której wzywa nas Słowo Boże. A może ktoś się trudni głoszeniem słowa właśnie, nauczaniem, i może ta osoba jest w potrzebie. Ten fragment też nas uczy o tych osobach, że są godni podwójnego uznania, zwłaszcza ci, którzy trudnią się głoszeniem słowa i nauczaniem. I to nie jest tak, że ja gdzieś teraz będę swój interes załatwiał, bo ja dzięki Bogu nie potrzebuję waszych pieniędzy, ale proszę was o modlitwę. Proszę was o podwójną modlitwę. Jeżeli modlicie się o mnie, jeżeli się w ogóle o mnie nie modlicie, to podwójne da zero również, więc na tyle z matematyki byłem dobry, że wiem, że to nie mam o co prosić, ale szczerze was proszę, żebyście podwójnie się o mnie modlili, bo bardzo tego potrzebuję i do tego wzywa nas Słowo Boże. I ta praktyczna wskazówka uczy mnie dzisiaj, że mam miłować wszystkich ludzi, tak jak miłuję siebie, a przede wszystkim domowników wiary. A wśród tych domowników wiary są też ludzie w szczególny sposób potrzebujący mojego wsparcia, i to nie chodzi tylko o pieniądze, ale chodzi o nasze zainteresowanie, o naszą modlitwę, o czas, jaki spędzamy, ogólnie o troskę. No ale jeżeli, załóżmy, już byliśmy przy tych pieniądzach, zrobiłem budżet, zostało mi 100 zł. I czuję, że powinienem kogoś wesprzeć. To kogo powinienem wesprzeć? Czy wdowę, która potrzebuje na chleb dla dzieci? Czy jakąś pełną rodzinę pracującą, która chce sobie wymienić DVD na Blu-raya? To myślę, że nie jest trudne. Po 50 zł. Nie, no wiemy, że to był żarcik, żeby... Tu nie mamy dylematu. Ale chciałbym też, żebyśmy dzisiaj tą lekcję przyjęli ze Słowa Bożego, że mamy troszczyć się o domowników wiary, ale przede wszystkim też o tych, którzy są w potrzebie, o wdowy, tak jak było wymieniane, o sieroty, ale też o tych, którzy angażują się w służbę pańską. Nie tylko o tych, którzy nauczają Słowa Bożego, ale ja, kiedy będę miał możliwość, żeby kogoś wesprzeć, będę czuł, że powinienem kogoś wesprzeć, wspierać, to w pierwszej kolejności będę myślał o tych, których widzę tutaj, że się angażują, że są pierwsi, żeby liście grabić się, że są tutaj w czas dogodny i niedogodny, że w środy się angażują, żeby usługiwać, żeby przygotowywać pieśni, żeby posprzątać, żeby różne rzeczy zrobić. To nie jest bez różnicy. I Słowo Boże wzywa nas dzisiaj, Kościele, żebyśmy też to zauważali i mieli troskę, podwójną cześć dla tych, którzy są zaangażowani, którzy poświęcają swój czas w budowanie Kościoła, w sprawy Królestwa Bożego tutaj na ziemi. Słowo Boże w piękny sposób porównuje Kościół do ciała, do ludzkiego ciała. Jest ten obraz w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, który mówi, że jesteśmy jednym ciałem, z osobna jesteśmy członkami. I chciałbym fragment jeszcze z tego listu odczytać, z tego rozdziału. Od 22 wersetu czytamy: da się nawet zauważyć, że te członki ciała, które wydają się słabsze, są o wiele potrzebniejsze. Te, które uważamy za drugorzędne, otaczamy większą troską. O przyzwoitość intymnych dbamy bardziej, podczas gdy członki bardziej widoczne takiej troski nie wymagają. Lecz Bóg tak właśnie złożył ciało, że po mniejszemu dał większe znaczenie, aby w ciele nie zabrakło harmonii i aby wszystkie członki w równym stopniu się o siebie troszczyły. Tutaj jest też ta myśl, że te słabsze czasem wymagają od nas większej troski. I podobną myśl znajdujemy, tą samą myśl znajdujemy na przykład w liście do Rzymian w 15 rozdziale. To w kontekście pewnych sporów, trudności, które się pojawiały w zborze. Są słowa apostoła Pawła do tamtej społeczności. My natomiast, to wezwanie, 15 rozdział listu do Rzymian, my natomiast mocni powinniśmy wziąć na siebie ułomności słabych. Zamiast dogadzać sobie samym, niech każdy z nas postępuje w sposób miły dla bliźniego, dla jego dobra i dla zbudowania. Chrystus również nie dogadzał sobie, ale jak napisano, spadły na mnie zniewagi urągających Tobie. Czego to mnie uczy w takim praktycznym wymiarze? Ano tego, żebym troszczył się w szczególny sposób o słabszych we wierze, abym poświęcał im swój czas. Chociaż czasem mi się nie chce, chociaż czasem fizycznie bym się zamknął na cztery spusty i po ludzku bym sobie włączył na wspólnej ileś zaległych odcinków, które mam do nadrobienia i bym sobie tak leżał pod kołderką, pod kocykiem i tulił kota. Ale Słowo Boże wzywa mnie do tego, żebym tego nie robił, żebym miał tyle miłości co do siebie, żebym miał do bliźnich i żebym poświęcał swoją uwagę i czas. Jeżeli mam wolne niedzielne popołudnie, to powinienem zastanowić się, kogo dobrze byłoby zaprosić na obiad. I niekoniecznie tego, z kim mi się najlepiej rozmawia, z kim mam wiele wspólnego, albo wprosić się do kogoś, kto wiem, że świetnie gotuje. Módlmy się o to, żeby Duch Święty kładł nam na sercu takie osoby, które może średnio znamy, ale które potrzebują naszego zainteresowania. Nasze zaproszenie kogoś na obiad może być odpowiedzią na modlitwę kogoś, na potrzebę serca kogoś. Możemy na spokojnie w tym czasie dziwnym, kiedy nie mamy kawy po nabożeństwie, kiedy nie spędzamy godzin ze sobą, takie zaproszenie kogoś na obiad może bardzo wiele znaczyć. Takie szczere zainteresowanie kondycją duchową drugiego człowieka. A może będziemy po prostu mieli okazję, żeby na spokojnie pewne rzeczy w atmosferze miłości komuś wytłumaczyć, wyłuszczyć. Zawrócić kogoś, jeżeli gdzieś by zbaczał z tej dobrej drogi. Bez dwóch zdań, najlepszym nauczycielem i wzorem miłości jest dla nas Jezus Chrystus. I Słowo Boże wprost nas wzywa, żeby Go naśladować w tym, jaki mamy stosunek do bliźnich, do drugiego człowieka. W liście do Filipian w 2 rozdziale od 3 wersetu czytamy: myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie i przyjął rolę sługi. Kiedy ten świat przekonuje nas, musisz się pokochać, a wyraża się to w tym, że skupisz się na sobie, na swoich potrzebach, że wsłuchasz się w to, co mówi ci twoje ciało. W tym samym czasie Słowo Boże wzywa nas. Tak jak kochasz siebie, tak masz kochać bliźniego. Naśladuj w tej miłości Jezusa, który umarł za ludzi. I prawdziwa miłość, Boża miłość, to śmierć dla samego siebie, to dojście do końca samego siebie. Daj Boże, żeby przenikała nas miłość Chrystusa, bo wtedy naszym udziałem może być to, co napisał Paweł do wierzących w Koryncie. Znajdujemy to w 2 liście do Koryntian w 5 rozdziale 14-15 werset. Gdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich, a przez to wszyscy umarli. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. W jaki sposób Biblia uczy nas, żebyśmy kochali siebie? Ano w taki, żebyśmy nie żyli już sami dla siebie. Jak to zastosować w praktyce? W każdym człowieku, jak już mówiliśmy, jest potrzeba miłości i świat próbuje odpowiedzieć na tę potrzebę, ale to, co oferuje, nie może wypełnić tej pustki. Dramatem dzisiejszych czasów jest to, że miliony ludzi, żeby nie powiedzieć miliardy, źle lokuje swoją miłość. Ale Pan Jezus, znając serce człowieka, bo przecież był przy naszym stworzeniu, nie neguje tego, że człowiek w swojej naturze ma wpisaną miłość do siebie, ale On nas uczy dzisiaj, że tak jak kochamy siebie, tak mamy kochać bliźnich, tak mamy kochać drugiego człowieka, że mamy to przekierować na inne, na właściwe tory. I dzisiaj celowo, prowokacyjnie można powiedzieć, ugryzłem ten temat, abyśmy zadali sobie pytanie, jak by wyglądało nasze życie, gdybyśmy kochali siebie na tyle, na ile okazujemy naszą miłość bliźnim, innym ludziom. Ja mam troszkę do poprawy w tym temacie. To słowo wykonywało i wykonuje, i mam nadzieję, że dalej będzie wykonywało pracę w moim sercu. Żyjemy tą tęsknotą za tym, żeby zjednoczyć się z Panem, że zabierze nas do siebie. Ostatnio często o tym mówimy z tego miejsca. Lecz zanim się to stanie, stawiamy sobie za cel, aby niezależnie od tego, czy zostajemy tu, czy też stąd odchodzimy, Jemu się podobać. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę za to, czego dokonał w ziemskim życiu, dobrego czy złego. Słowo Boże mówi w liście Jakuba, kto zatem wie, jak postępować szlachetnie, lecz tak nie postępuje, dopuszcza się grzechu. Kto wie, jak czynić dobrze, a tego nie czyni, dopuszcza się grzechu, mówi inny przekład tego fragmentu. Przy okazji walentynek, święta miłości, kiedy tyle się mówi o miłości, chcę dzisiaj na podstawie Słowa Bożego, na podstawie nauczania Jezusa wezwać ciebie i siebie do tego, żebyśmy kochali siebie na tyle, na ile okazujemy miłość innym ludziom, naszym bliźnim, nie tylko tych, których lubimy, nie tylko przyjaciołom. Niech ta miłość Chrystusa będzie w nas widoczna. Zadajmy sobie pytanie, na ile jesteśmy w stanie zrezygnować z siebie dla innych, zrezygnować z wygody, zrezygnować z wolnego czasu. Jak reagujemy na to, kiedy ktoś prosi nas o pomoc? Czy wywracamy oczami i myślimy, o Boże, znowu miałem sobie odpocząć teraz? Jestem schorowany, jestem taki biedny, jestem, już bym sobie odpoczął. A może Bogu trzeba podziękować, że nie trzeba się zastanawiać teraz, jak mogę okazać miłość, ale ta okazja do mnie przyszła. Nie bądźcie nikomu nic winni, mówi list do Rzymian, 13 rozdział, poza wzajemną miłością. Kto kocha bliźniego, wypełnił prawo. Bo przykazania masz nie cudzołożyć, nie zabijać, nie kraść, nie pożądać oraz wszystkie inne streszczają się w tym jednym. Masz kochać swego bliźniego tak jak samego siebie. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, to też jest ona wypełnieniem prawa. Wierzę, że dzisiejsze poselstwo Słowa Bożego może postawić przed nami konkretne zadania. Może nas pobudzić do konkretnych działań, decyzji, zmian w naszym życiu. Świat krzyczy dzisiaj, naucz się kochać samego siebie, a Jezus mówi, ukierunkuj swoją miłość na innych. Tak jak potrafisz się praktycznie troszczyć o siebie, zatroszcz się o innych. I ostatni fragment, z którym chcę dzisiaj was zostawić, to są słowa, które znajdujemy w pierwszym liście Jana 3,16 do 18 wersetu. Miłość rozpoznaliśmy po tym, że On oddał za nas swoje życie. My też powinniśmy oddawać życie za braci. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi swego brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, to jak można powiedzieć, że jest w nim miłość Boga? Dzieci, kochajmy się nie słowem i nie językiem. Niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę. Amen.
Ducha Świętego, niech będzie z wami wszystkimi. Amen.